Witamy serdecznie. 14:56. Witamy. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska w studio. Oczywiście geriatra, internista. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Z małym spóźnieniem, ale dotarła. I jest również gość drugi, pani doktor Małgorzata Chrzanowska.
Dzień dobry, witam państwa.
Z Sopotu. Wiem, że pani pracuje, zajmuje się osobami chorymi na Alzheimera, ale już wszystkie pani tytuły i funkcje proszę, by przedstawiła pani sama.
No, muszę na początku sprostować. Jestem magistrem psychologii. Jestem psychologiem klinicznym i pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.
Ale dla nas to zawsze pani doktor.
To często rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast moją drugą funkcją jest bycie przewodniczącą Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Siedzibę nasze stowarzyszenie ma w Sopocie. A rejon działania to również i Gdynia.
I teraz się państwo na pewno nie zdziwicie, dlaczego pani doktor dzisiaj z nami w studio, dodatkowo pani Małgorzata Chrzanowska, ponieważ w ubiegłym tygodniu rozmawiałyśmy z panią doktor Wiewiórkowską-Garczewską, rozpoczęłyśmy ten temat choroby Alzheimera. To jest temat bardzo szeroki. My omówiłyśmy te medyczne aspekty, omówiłyśmy wszystkie przyczyny, powody choroby, cały ten obraz kliniczny, można powiedzieć, ale zabrakło nam czasu na dalszą część, czyli na, można powiedzieć, organizację pomocy nad chorymi z chorobą Alzheimera. I to też jest temat, tak właściwie tak doszło do mnie dzisiaj przed audycją, na kilka audycji, pani doktor. Mhm. Dzisiaj w tym się chyba też nie zamkniemy, ale to temat trudny, prawda?
Myślę, że to nie jest temat nawet na kilka audycji, tylko na kilka lat tak naprawdę. Bo ja niezmiennie powtarzam, że dużo się u nas mówi o chorobie Alzheimera, a z akcją i z działaniami to różnie bywa. Mhm. Niestety różnie bywa, ale dlaczego to różnie bywa? Bo to jest temat, który jest trudny, który tak naprawdę do końca chyba jeszcze nie wiemy, jak sobie z tymi pacjentami radzić, jak radzić, co radzić rodzinom, bo każda choroba przebiega inaczej. Każdy pacjent jest bardzo indywidualny i trzeba bardzo, bardzo indywidualnie do każdej rodziny podejść. Poza tym mamy pacjentów w różnym wieku. To są pacjenci, którzy są z tej grupy młodszych pacjentów chorych albo z tych pacjentów sędziwych chorych. I jakby potrzeby tych ludzi są też bardzo różne. Są różne potrzeby rodzin, różne wyposażenie mieszkania rodziny, różne miejsce zamieszkania, różna dostępność zarówno do lekarzy, jak i do osób, które zajmują się opieką nad takimi pacjentami. Czyli krótko mówiąc, brakuje nam opiekunów medycznych. Też w ogóle brakuje opiekunów medycznych, ale takich, którzy mają dużo empatii i więcej zrozumienia dla pacjentów z demencją, również w przebiegu choroby Alzheimera, to tych osób nam szczególnie brakuje.
Pani doktor Chrzanowska, pani doktor, te wszystkie osoby, o których pani doktor Wiewiórkowska powiedziała, to mają jakiś wspólny mianownik, te, które trafiają tutaj do państwa, do stowarzyszenia?
Tak. To jest po prostu, tym wspólnym mianownikiem jest ogromny ciężar, który ze sobą przynoszą. I to są osoby przede wszystkim zagrożone depresją i wypaleniem.
Mówimy o
opiekunach. Mówimy cały czas o opiekunach i myślę, że a właściwie cieszę się, że jestem tutaj w tej sprawie.
My się również cieszymy, pani doktor, bo to bardzo pani znaną osobą jest, pracującą z Alzheimerem i z osobami chorymi na Alzheimera, i pani prowadzi to stowarzyszenie tutaj na całą Polskę Północną tak naprawdę, bo to jest stowarzyszenie, które...
No nie tylko ja jedna, ja jestem przewodniczącą tego stowarzyszenia, natomiast cały nasz zarząd i wszyscy członkowie, których jest 250 osób, pracują jakby w jednej sprawie.
A ilu jest chorych na Pomorzu?
No w tej chwili nie ma takich szacunków na dobrą sprawę. Mówimy regularnie o takich liczbach, które dotyczą całej Polski i no, jest to około 500 000 ludzi, 500 tysięcy ludzi. A więc ogromna liczba tak naprawdę.
W różnym zaawansowaniu choroby
naturalnie, ale szacunki i rokowania na przyszłość są jeszcze bardziej dramatyczne. Ale ja bym chciała, jeśli pani pozwoli, wrócić do tak naprawdę do może bardziej optymistycznych rozważań, ponieważ rzeczywiście pracuję w Sopocie, chciałabym pokazać te aspekty naszej pracy, które może troszkę więcej nadziei w nas wzbudzą. Chciałabym powiedzieć przede wszystkim o naszym ostatnim spotkaniu. to bardzo na świeżo, przeżywamy je jeszcze do dzisiaj. Miało ono miejsce 2 października, a więc w poniedziałek w Sopotece Sopockiej. I gościem honorowym naszego spotkania, które było zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i Miesiąca Osób z Chorobą Alzheimera, bo trzeba wiedzieć, że wrzesień poświęcony jest w całości osobom z chorobą Alzheimera. Gościem honorowym spotkania był pan Michał Zabłocki.
Przypuszczam, syn aktorki Aliny Janowskiej.
Dokładnie tak. Znany również jako autor tekstów Grzegorza Turnała, między innymi. Pan Zabłocki opublikował ostatnio przepiękny tom wierszy pod tytułem Janowska. Ten tomik jest oczywiście dostępny, można go nabyć, ale gdy autor czyta swoje wiersze sam, zawsze to robi jeszcze większe wrażenie. Ja bym chciała jeszcze wrócić do nazwiska pani Aliny Janowskiej. Jest to osoba, która zakończyła swoją karierę zawodową, mając 90 lat. W tej chwili od 4 lat cierpi na chorobę Alzheimera, a od kilku miesięcy tak naprawdę jest osobą w pełni niesamodzielną, wymagającą absolutnie pomocy przez 24 godziny na dobę. I o tej pomocy i o przeżyciach, jakie są związane z towarzyszeniem w chorobie, szczególnie w chorobie Alzheimera, jest właśnie ten tom wierszy.
A Michał Zabłocki pewnie ma lat 40?
No Michał Zabłocki ma 50, około 50.
Czyli to jest to pokolenie 40-50-latków, które to pokolenie zaczyna zderzać się z tym problemem.
I to w sposób radykalny i bardzo dramatyczny, ponieważ tu jeszcze kolejne zjawisko dochodzi, mianowicie Michał Zabłocki ma jeszcze 2 siostry, ale one obydwie mieszkają za granicą. Wobec tego, no to jest bardzo, prawda,
taka często klasyka,
no niestety, taka klasyka tematu. Bezpośrednią opiekę sprawuje nad panią Aliną jej mąż, nieco młodszy od niej, Wojciech Zabłocki. Oczywiście to jest zasobny dom, wyposażeni są też w gosposie i mają też opiekunki, które dochodzą, ale to nie jest sytuacja przeciętna, to jest stanowczo sytuacja ponadprzeciętna, więc musimy raczej skupić się na sytuacji opieki w naszych realiach, w takich realiach, które przeżywamy my na co dzień.
85-latka w blokowisku na Zaspie, na przykład.
Albo zepsuta winda, albo co z tego, że jest, skoro mamy 7 stopni, od windy na parter,
na
czyli do wyjścia. I już mamy po prostu, tak jak mój ukochany temat, w cudzysłowie oczywiście ukochany, czyli więźniowie własnych domów. Ja miałam, proszę państwa, teraz ostatnio takie zdarzenie, które znowu uczy mnie po raz kolejny pokory, mianowicie jest winda, jest pacjent bez demencji, ale mamy tak duże zmiany zwyrodnieniowe w stawach kolanowych, które nie pozwalają na zgięcie nóg, winda jest krótka i nie możemy pana zwieźć z 8 piętra transportem medycznym, ponieważ nawet na wózku, nie zginając nóg, jego nogi się nie mieszczą w tej krótkiej windzie.
Jest
i
na
mamy,
to,
klops, no, mamy po prostu sytuację patową.
Jest na to sposób, który można by podpowiedzieć. Oczywiście nie mogę zapewnić, że wszyscy, którzy o to się starają, będą mogli otrzymać taką pomoc, ale jest coś takiego, co się nazywa likwidacja barier architektonicznych. I z takim wnioskiem można się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku Sopotu jest to dział rehabilitacji społecznej i tam można prosić o ewentualną pomoc przy likwidacji takich barier, ponieważ Urząd Miasta Sopotu dofinansowuje również te działania, bo bezpośrednio są one finansowane przez PFRON, ale w wypadku Sopotu jest troszeczkę inaczej.
Tylko Sopot jest trochę innym urbanistycznym miastem. Ja tak nie widzę.
Ale barier ma co nie miara.
Barier, mnóstwo barier. Stare kamienice. Przepraszam, jeszcze Małgosiu, że ci przerwę, ale specyfika schodów w kamienicy.
Wąziutkich, stromych,
wąziutkie, często kręte i sam stopień jest wysoki. Bo wiecie państwo, jak jest już nowe budownictwo, to te schody są tak łagodniej, takie są przyjaźniejsze. Takie nawet dla mnie są przyjaźniejsze. A jak jest te sopockie kamienice, w ogóle stare budownictwo, ono jest takie mało przyjazne do schodzenia. Te schody są często drewniane, z jakimiś takimi metalowymi okuciami. One są po prostu, krótko mówiąc, bardziej
ozdobne niż
funkcjonalne,
tak,
i są niestety bardziej wypadkotwórcze, o tak bym powiedziała.
Ale wiecie panie, proszę państwa, ja bym chciała jeszcze kolejny jakiś taki bardziej optymistyczny model moment podkreślić.
Może jeszcze o tym spotkaniu?
Nie, chciałabym o innym spotkaniu, ale zaraz do niego nawiążę. Chciałabym powiedzieć jeszcze o spotkaniu członków naszego stowarzyszenia. W ostatnią sobotę, a więc 30 września, mieliśmy bardzo wzruszające i też z wielkimi emocjami przeżyte spotkanie członków Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Sopocie właśnie. Mówię tutaj o tym w tym momencie, bo nasze spotkanie miało miejsce w takiej restauracji, czy w takim hotelu, do którego prowadzi 10 stopni. I trzeba było te 10 stopni pokonać. Ale motywacja była tak silna i chęć uczestnictwa w tej
docelowo
imprezie.
To państwo tak zrobiliście chyba, żeby rehabilitacji.
Czyli fryzjer też 10 stopni musi mieć.
Ale powiem szczerze, że byliśmy ogromnie zadowoleni, bo przyszło ponad 80 osób na to spotkanie i nie zważając na takie właśnie przeszkody, cieszyliśmy się wspólną obecnością.
Będziemy zachęcać Państwa, ja nadal proszę Państwa, bo na pewno słuchacie ci, którzy mają pod opieką chorych albo sami chorzy, słuchacie nas teraz. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące właśnie chociażby tych spraw związanych z organizacją opieki, z dowożeniem, z likwidacją barier, z nie wiem, tematami, z którymi nie wiecie, do kogo się zwrócić na co dzień. A dzisiaj pani doktor Małgorzata Chrzanowska jest z nami, prezes Stowarzyszenia Alzheimerowskiego tutaj na Pomorzu, to bardzo proszę piszcie 603-06-06-06 SMS-y i czekamy, potem wracamy po przerwie do rozmowy. I wracamy do naszej rozmowy w cotygodniowej audycji Starszaki. W studio dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra internista i pani Małgorzata Chrzanowska, osoba pracująca na co dzień z chorymi na Alzheimera w Sopocie. I z chorymi na Alzheimera i z osobami opiekującymi się tymi chorymi, bo to tak trzeba stawiać ten temat. Chorzy na niepamięć, tak mówi się o osobach z Alzheimerem, z demencją. Tak mówi o nich Michał Zabłocki, poeta, autor piosenek, który kilka dni temu miał okazję czytać swoje wiersze, które pani Małgorzata właśnie w Sopocie też w grupie osób, które przybyły na to spotkanie, słyszała i słuchała tego. Pani doktor, to było wyjątkowe spotkanie, prawda?
Z ogromnym wzruszeniem wspominamy to spotkanie. Emocje są żywe do teraz, do dziś. Nawiązujemy też w swoich rozmowach do tego spotkania. Oczywiście mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś wydarzy się ono. Natomiast ja przyniosłam nawet tutaj tomik poezji, który został wydany przez pana Zabłockiego. Wśród nich jest taki wiersz, z którego cytat właśnie pani wyjęła. I to jest wiersz na temat powodów powstania książki. Ja pozwolę sobie zacytować, jeśli mogę.
Poprosimy, ale nie cały wiersz.
Nie, broń Boże. Ta książka powstała z myślą o rodzinach wielu innych osób chorych na niepamięć. Z myślą o sympatykach, którzy szczerze płaczą, oraz ku zbudowaniu najbliższych i dalszych. A wreszcie też, co ważne, z myślą o mnie samym. Sztuką jest przekazywać swoje własne klęski w kolejne... Sztuką jest przekuwać swoje własne klęski w kolejne sukcesy Aliny Janowskiej. Już więcej nie będę czytała. W każdym razie to jest rzeczywiście takie kompendium wiedzy na temat sztuki pomagania osobom chorym na chorobę Alzheimera przez ich najbliższych, a więc przez ich opiekunów nieformalnych. Ja tutaj chciałabym jeszcze dodać, że pan Michał przede wszystkim jako takie panaceum na stresy związane z opieką nad osobami z chorobą Alzheimera wskazał poczucie humoru. I to poczucie humoru ja jednak chciałabym zilustrować czymś takim. To jest taki wiersz, który zatytułował Hej Alinko. Hej Alinko, hej dziecinko, szatek nie rozdzieraj. Będzie radość i zabawa z tego Alzheimera. Nie ma mowy o rozpaczy, płaczu, przygnębieniu. Połóż żeno swą główkę na moim ramieniu. Obśmiejemy to choróbsko na 10. stronę, aby było imię twoje godnie pochwalone. No i czy nie wzbudzają silnych i wzruszających emocji te wiersze? Same panie powiedzcie.
Pewnie, że tak. Takie spotkania są bardzo ważne i bardzo potrzebne, ale po takich spotkaniach pewnie ci chorzy przychodzą do gabinetu pani doktor i albo zostają przeprowadzani przez rodziny i pada pytanie podstawowe: dom czy ośrodek? Gdzie szukać opieki? Co zrobić z tatą? Ja muszę iść do pracy. Jak się zachowywać, jeżeli nie stać mnie na drogi ośrodek i nie jest ich, tych ośrodków w Polsce wiele, bo chyba tylko kilkanaście takich
czysto
alzheimerowskich, jak to mówią. I tu się zaczynają problemy. Zamykamy poezję, zamykamy wiersze, prawda? Bo to są wiersze, które Michał czytał. Ja doskonale rozumiem, o co chodzi w takim pisaniu wierszy i czytaniu. On to pisał właściwie dla mamy, dla siebie. On próbował w jakiś sposób
to też
i tak dalej.
Dla niego.
Ja
tak,
myślę,
i teraz pani doktor,
to jest terapia dla niego.
My wychodzimy ze spotkania w Sopocie i wchodzimy do gabinetu do pani doktor. Mhm.
No i teraz, proszę państwa, ja mam rolę złego policjanta z nami. Bo po ostatniej audycji, tej, która była tydzień temu, właśnie kilka osób, rozmawiałam z kilkoma swoimi znajomymi, którzy tej audycji słuchali, no i powiedzieli: słuchaj, no po prostu próbowałaś na koniec powiedzieć o światełku w tunelu, my tego światełka w tunelu w chorobie Alzheimera nie widzimy, to była przygnębiająca audycja.
Tak, jak
proszę
choroba
państwa,
jest przygnębiająca.
Choroba jest przygnębiająca. To, co jest najstraszniejsze w tej chorobie, to jest to, że jest to choroba przewlekła, postępująca. I mamy przewlekła, czyli będzie trwać latami, postępująca, czyli tak naprawdę nie potrafimy na dzień dzisiejszy zahamować choroby Alzheimera, ewentualnie spowolnić jej postępowanie, ale ona i tak swój przebieg będzie miała. Czy my będziemy się bardzo starać i farmakologicznie, i terapeutycznie,
to może
czy nie.
Ten temat zamykamy.
I to zamykamy. I teraz przychodzimy, ośrodek czy dom. I ja powiem niestety trochę tak z mądrością króla Salomona. To zależy. Wszystko zależy od tego, w jakiej kondycji jest pacjent, w jakiej kondycji jest rodzina, ile jest rodziny i jaka jest chęć opieki nad tym pacjentem, ale przede wszystkim, proszę państwa, jakie są wasze możliwości. Bo jeżeli rodzina jest wypalona opieką, to być może to zabrzmi okrutnie, ale ja jestem wtedy zwolennikiem szukania pomocy jeszcze gdzieś.
Czyli teraz pani mówi do tych rodzin, które już opiekują się. Już to trwa, na przykład 5, 6 lat,
tak,
9.
Bo początek jest zawsze taki, że pacjent jest jeszcze chodzący, że jeszcze ten kontakt możemy z pacjentem zachować. On zadaje różne pytania, on potrzebuje pomocy, może potrzebuje pomocy w ubieraniu. Ale nawet są pacjenci, którzy są w stanie jeszcze w początkowym etapie choroby mieszkać sami, tylko z doglądaniem. Ale przychodzi taki moment, kiedy ten pacjent, mając na przykład lat 75 i 50-letniego syna czy córkę, który jest, powiedziałabym, w pełni aktywny zawodowo, ma do tego jeszcze swoje dzieci i być może wnuki, którymi też się chce zajmować, które sprawiają dużo radości, jest w szpagacie pomiędzy opieką nad rodzicem, a w szpagacie, żeby pomóc swoim dzieciom w opiece nad dziećmi. I to jest...
Tutaj przed tygodniem przyszedł taki SMS, ja nie zdążyłam go przeczytać. Mój teść choruje 6 lat. Od 2 lat jest pod opieką moją i męża. Jest w dobrym stanie fizycznym, ale psychika stopniowo pada. A w tym tempie choroby pożyje jeszcze co najmniej 6 lat, co oznacza dla nas kilka lat wyjętych z życiorysu. Brak urlopu, dyspozycyjność 24 godziny na dobę, brak życia towarzyskiego, całkowite podporządkowanie potrzebom jednego człowieka. Rozważamy oddanie teścia do domu opieki, by odzyskać swoje życie, bo nie damy rady.
Oczywiście, to wszystko, co piszą ci państwo, jest absolutną prawdą. Natomiast warto, żeby zwrócić uwagę na takie 3 najważniejsze aspekty bycia opiekunem. Po to, żeby być dobrym opiekunem, przede wszystkim trzeba zadbać o siebie samego. I to zadbać bez poczucia winy, bez takiego przekonania, że właściwie to mnie się nic od życia nie należy. I ja mam tutaj taką wypracowaną odpowiedź, jeśli chodzi o wsparcie opiekuna, mianowicie 3W. Wiedza, czyli psychoedukacja, która jest konieczna dla sprawowania dobrze roli opiekuna.
I tą wiedzę dostajemy u państwa.
I tą wiedzę można otrzymać w stowarzyszeniu albo jak najbardziej.
Jeszcze raz podajmy adres, bo jest tutaj pytanie od
słuchaczki. Armii Krajowej 92. Zapraszamy serdecznie.
Tak jest. Ja zastanawiam się, bo jest pan Adam, pisze, pytając o opiekę całodobową. Do tego pewnie przejdziemy.
Naturalnie, bo to
natomiast,
będzie kolejny z aspektów.
Natomiast u państwa na Armii Krajowej takie informacje pan Adam otrzyma.
Bezwzględnie.
Jakiś telefon podamy, może pan Adam słucha, to proszę.
Może pan Adam zostawi telefon, ja chętnie oddzwonię, bo w tej chwili wypadł mi z pamięci numer telefonu. Także jestem w dobrym stowarzyszeniu, stanowczo.
Panie Adamie, w takim razie, chociaż ten numer jest na stronie, ja go przed chwilą widziałam.
Tak, można go znaleźć, mamy swoją stronę internetową.
To kontynuujemy, to drugi drugie W podajemy.
A więc to drugie W po wiedzy to jest wsparcie. I to wsparcie przede wszystkim dotyczy właśnie opiekunów. Ja już tutaj mówiłam, że opiekunowie tak naprawdę to jest ogromna, niewidzialna siła, na którą zrzucono ogromną pracę w postaci całodobowej, a często jak niektóre poradniki mówią, 36-godzinnej opieki na dobę. I to trzecie W to jest współdziałanie. A więc współdziałanie polega na poszukiwaniu sojuszników i poszukiwaniu różnych form pomocy, którą opiekunowie mogliby otrzymać. Ja wrócę do Sopotu, ponieważ najbardziej jest to dla mnie znajomy teren i chcę powiedzieć, że nasz lokalny system wsparcia w Sopocie funkcjonuje w taki sposób, że po pierwsze, pomoc w postaci tak zwanych usług opiekuńczych, czyli takich usług, które polegają na przychodzeniu opiekunki środowiskowej do domu i wspomaganiu rodziny w czynnościach życia codziennego.
Ale to nie tylko w Sopocie tak jest.
Oczywiście, także to jest na terenie całej Polski.
Na terenie całej Polski opiekunkę możecie Państwo sobie załatwić, zapewnić. Idziecie do miejskiego ośrodka pomocy
społecznej. Z kierowaniem od lekarza pierwszego?
Nie, absolutnie
dobra,
nie.
Okay. Już nie, czyli to weryfikujemy.
Nie, nie. Tak, to nie ma żadnej potrzeby.
Ale to jest opiekunka przeszkolona, ona wie wszystko na temat tego, jak opiekować się?
To bywa różnie. Nasze stowarzyszenie szkoliło opiekunki środowiskowe i co do tych opiekunek nie mam wątpliwości, że są doskonale przeszkolone. Natomiast ośrodki pozyskują swoje opiekunki, rozpisując konkursy albo robiąc przetargi co do realizacji tej usługi. I zgłaszają się albo stowarzyszenia.
Pani doktor, jak to jest z tymi opiekunkami też? Bo pani też na pewno posiada wiedzę też na ten temat. Pani doktor Garczewska-Wiewiórkowska.
Znaczy ja, proszę państwa, mam taką obserwację, że dominują osoby, które się świetnie zajmują pacjentami z chorobą Alzheimera. Natomiast są też osoby, które też potrzebują wsparcia i pewnych wskazówek. To nie jest tak, że ktoś jest świetnym opiekunem tylko dlatego, że się dobrze opiekuje pacjentem z demencją, a ktoś tego nie potrafi, bo pewne schematy zachowania u pacjentów z chorobą Alzheimera są podobne i można wypracować pewne też właśnie schematy strategie, w opiece. Takie strategia opieki.
Ale czym opiekunem jest syn, czy obca osoba, czy córka?
Bywa, że jest lepszy, że obca osoba jest lepszym opiekunem. Nie dlatego.
Ja myślę, że to zależy od etapu choroby, prawda? Bo
dokładnie,
to też jest istotne.
Dokładnie. Przychodzi taki moment, kiedy my musimy wesprzeć rodzinę opiekunem obcym. Ja w ogóle lubię, jak się wprowadza osobę obcą, ponieważ ten pacjent jeszcze się przy tej osobie obcej spręża, motywuje, chce się pokazać z jak najlepszej strony i bywa, że to wprowadzenie, ta magia obcej osoby powoduje, że my uzyskujemy od tego pacjenta, który był tylko na przykład siedzący w fotelu, nagle jeszcze to, że on potrafi wstać, pomóc
i
nam, przejść.
Tak,
czyli korzystajmy z tego wsparcia.
Tak, tylko jest ciężkie bywa wprowadzenie, ponieważ generalnie osoby starsze są negatywnie nastawione do wprowadzenia obcej osoby do domu.
Nie tak.
I teraz, jakież trzeba użyć argumenty, czy jakie tutaj taki fortel, żeby tę obcą osobę do tego domu wprowadzić? Bo to jest trudne. Jak już potem ta osoba starsza się przyzwyczai do tej pani przychodzącej, czy do pana,
osoby,
to potem nawet tęskni, bo jest pewien rodzaj więzi powstaje pomiędzy opiekunem i osobą podopieczną. Ja sama widzę, proszę państwa, jak ja się zżywam z moimi pacjentami. I dobre, i niedobre. No, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale to jest ważne, żeby jakiś rodzaj wzajemnego zaufania pacjenta do opiekuna i opiekuna do pacjenta i do rodziny. To musi być współpraca i korelacja.
I to jest to właśnie współdziałanie, o którym mówiłam. Jeżeli chodzi o zilustrowanie przykładem takiej próby wprowadzenia opiekunki do domu, mogę opowiedzieć o pani, która kategorycznie odmawiała wpuszczenia kogokolwiek do domu i to trwało przynajmniej 2 miesiące, zanim mogłyśmy tak spokojnie opiekunkę pozostawić, bo tu naprawdę decydujący jest też czas. To się nie może stać z dnia na dzień. Nikt z nas nie lubi zmian tak gwałtownych, prawda? No, a człowiek chory tym bardziej. Więc tutaj trzeba wiedzieć, że czas odgrywa też podstawową rolę, ale z drugiej strony, słuchajcie, też nie możemy pozwolić, żeby decydującą rolę w takiej opiece nad sobą samym
była chora osoba,
prawda? To Tak, więc tutaj na to też warto zwrócić uwagę.
Ja chcę jeszcze podkreślić taką ważną rzecz, którą obserwuję, pracując z seniorami. Osoby starsze lubią powtarzalność.
Otóż to. Lubią przewidywalność.
I pewne schematy. I teraz, jeżeli wprowadzamy opiekuna do domu, nawet na te kilka godzin początkowo, to róbmy to co kilka dni na krótko. Potem coraz więcej, coraz więcej. To powoduje, że ten pacjent zaczyna tęsknić za powtarzalnością spotkań.
I taką systematycznością. Regularnością.
Zobaczcie państwo, jak to jest. Senior wstaje na przykład godzina 8, bo nie lubi wstawać rano, godzina 9. Mm-hmm. Śniadanie 9:30, po śniadaniu drzemka. Po drzemce jakaś aktywność, jeżeli się uda, gazetka, telewizor, jeżeli się uda gazetka. Potem jest obiadek, potem jest znowu drzemeczka króciutka, ale to wszystko jest w takim pewnym schemacie. O godzinie tej to, o godzinie... To daje poczucie bezpieczeństwa osobie starszej i to powoduje, że ona jest spokojniejsza i też racjonalniej, pomimo zmian, które czyni choroba, przyjmuje pewne nasze propozycje.
Dokładnie tak. To jest właśnie ten schemat. Ale z drugiej strony też wprowadzanie opiekunki do środowiska zamieszkania, to jest też działanie na rzecz dobra pacjenta, ponieważ nie ukrywajmy, tak naprawdę chorzy czy osoby, które rozpoczynają, że tak powiem, swoją rolę chorego, najlepiej czują się u siebie w domu, we własnym środowisku. Drugim takim elementem, bo chciałabym jeszcze dokończyć, który działa na rzecz opiekunów, jest zapewnienie takiej pomocy na kilka godzin dla chorego. Czyli taka
doraźna
kilkugodzinna pomoc na zewnątrz. I taką funkcję spełnia tak zwany środowiskowy dom samopomocy. I takie domy są zarówno w Gdańsku, w Gdyni, jak i w Sopocie. I one mają nie do przecenienia rolę, ponieważ na 7-8 godzin osoba chora może wziąć udział w tym czasie w jakichś zajęciach, w treningach pamięci.
To taka zielona szkoła dla Alzheimerów, to znaczy dla tych dorosłych, bo to jest coś tak, to jest jak półkolonie. Rodzaj... Półkolonie tak, coś takiego takie działało, że się odwoziło i tam oni mieli całkowitą opiekę.
Ale również posiłek.
I wszystko się dzieje w grupie.
Tak.
I zawsze się jakaś pani Krysia spotka z panią Tereską, z którą można porozmawiać.
A może to jeszcze nawet jest sąsiadka, znajoma skądś. Także ta integracja...
Ona jest ważna?
Bardzo.
Ogromnie, bo ona zapobiega izolacji. Taką podstawową potrzebą, Dagmara, pewnie się zgodzisz, w ogóle osób starszych, nie tylko osób chorych, to jest potrzeba bycia uznanym, potrzeba bycia w grupie.
I niezależnie od zaawansowania choroby, wierzcie mi państwo, że jest potrzeba bycia potrzebnym.
Dokładnie, przydania się do czegoś.
Że nawet jak jest, krząta się nam po mieszkaniu mama z zaawansowaną chorobą Alzheimera i ona nie pomoże nam, zrobi bałagan w tej kuchni, czy nawet przeszkodzi. Proszę, pozwalajmy na to, bo to jest dla niej bardzo ważne, czy dla tego ojca, który gdzieś jeszcze też coś próbuje zrobić, coś majsterkować, nawet jeżeli robi to nieudolnie. To jest też rodzaj terapii.
To jest chyba jeden z najważniejszych rodzajów terapii, oczywiście.
Pisze, proszę państwa, pan Tomek. Witam. Myślę, że jest wielka różnica w opiece nad takimi przypadkami. Jestem wolontariuszem na ZOL-u, czyli
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Tak. Widzę, że nie ma aż tak dobrej opieki, jaka jest w szpitalu, która jest prywatna w domu. Pomagałem kiedyś panu na ZOL-u, który bliskim mówił, że idzie robić herbatę, a szedł z woreczkiem herbaty i wrzucił ją do pralki. Rodzina go oddała do szpitala, opiekę miał kiepską. Pomogłem tej rodzinie, załatwiłem dobrą opiekę w domu. Panem jest o wiele lepiej, bo w szpitalu był zamknięty w sobie. Tutaj jest taki SMS. Jest też pytanie od pani Moniki, czy w Trójmieście odbywają się jakieś warsztaty, zajęcia dla osób opiekujących się osobami starszymi.
Serdecznie zapraszamy.
I to też wystarczy, proszę państwa, pewnie wejść na stronę do stowarzyszenia.
Oczywiście
i to wszystko znajdziecie. Stowarzyszenie ma stronę, Stowarzyszenie Alzheimerowskich w Sopocie.
Ma swoją oficjalną stronę internetową.
Więc i pan Adam, i pani Monika, tam możecie znaleźć wszystkie swoje informacje, bo mama tutaj zagrożona depresją z tego, co czytam w SMS-ie. I jeszcze jeden SMS sprzed tygodnia, że opiekuje się mamą co weekend i z każdym tygodniem jest coraz gorzej. Nie pamięta, co działo się wczoraj, pyta się wielokrotnie, dlaczego jest u mnie, gdzie są jej klucze od mieszkania kilkanaście razy. To jest ten brak światełka w tunelu, co pani doktor mówiła.
Nie, ja musiałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. O braku światełka już nie będę mówić. Bo
tak, ale ten SMS jest dla mnie taki, że to jest równia pochyła. To, co pani doktor jeszcze przed wejściem do studia powiedziała, że tutaj pani Aniu nie będzie lepiej.
No nie będzie, bo jeszcze raz powtarzamy. Choroba przewlekła, postępująca. Nie potrafimy jej zatrzymać, nie potrafimy jej leczyć przyczynowo. Trochę potrafimy łagodzić pewne objawy. I na tym musimy się w tym zatrzymać, jakby w tym rozpoznaniu. Natomiast ten SMS jest, to jest taka kwintesencja prawdy w opiece nad pacjentem z demencją, ponieważ jeżeli rodzina, bardzo często jest tak, że jak jest opiekun domowy i jest na co dzień z tym pacjentem, to on nie widzi postępu choroby. Ale... Dopiero ktoś, kto przychodzi co jakiś czas, widzi, że to jest progres. Natomiast tutaj, jeżeli ktoś się opiekuje raz w tygodniu i rzeczywiście jest to taka pełna opieka, to on widzi, że ten pacjent się zmienia. Co jest istotne? Pacjent nie lubi, żeby go przewozić z miejsca w miejsce.
Dokładnie,
tak. Nie może tak być, że jeden tydzień opiekuje się jedna córka i pani mieszka we Wrzeszczu, potem opiekuje się syn i mieszka pani na przykład, nie wiem, poza Gdańskiem.
To nie jest dobre.
Tak, ten pacjent musi być u siebie i to niestety, proszę państwa, to my musimy się trochę dostosować do tego chorego pacjenta, żeby go nie wyrywać z jego środowiska, które on zna. On wie, gdzie są drzwi do łazienki, a tak w obcym mieszkaniu, w obcym, przepraszam, że tak mówię obcym, ale w mieszkaniu swojej rodziny on może nam po prostu pobłądzić.
A kiedy on już trafi na przykład, proszę bardzo.
Ja tylko chciałam właśnie podkreślić, jak bardzo ważna jest ta edukacja, bo to, co mówi Dagmara, na pewno powtarza wobec wszystkich pacjentów. I to jest podstawa do tego, żeby zdobyć tak naprawdę lepsze kompetencje w opiece i nie być narażonym na różne przykre zaskoczenia w toku tej opieki.
Zdarzają się, pani doktor, takie sytuacje, że pacjent trafia do na przykład DPS-u, właśnie do placówki takiej już formalnej, do szpitala i potem i nie jest w stanie tam funkcjonować i Zdarzy trzeba go zabrać?
Nie, no pewnie, oczywiście.
Nie może przeskoczyć tego bycia w obcym środowisku, nie daje rady i rodzina musi go zabrać. Czy dużo jest takich sytuacji? Tak.
Czy to się zdarza? Wśród moich pacjentów, którzy byli kierowani do różnych placówek, powiem, że nie jest to nagminne. Że jednak ta akceptacja potem tego miejsca, tej opieki, tej 24-godzinnej opieki, to poczucie bezpieczeństwa zarówno dla rodziny, jak i samego pacjenta. To nie jest tak, że pacjent, który ma głęboką demencję, nie ma lęku w sobie. On ma ten lęk, tylko być może czasami nie potrafi go wyrazić. Ale jeżeli jest spokojny, jeżeli przesypia noce spokojnie, jeżeli ma apetyt, to znaczy, że jest mu dobrze.
Że ma komfort
życia.
No
dokładnie.
Dagmara, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale chciałam tylko uzupełnić, że na przykład w Sopockim Domu Pomocy Społecznej można umieścić swoje osobiste rzeczy w pokoju, do którego jest się kierowanym. Czyli pacjent nie znajduje się, podopieczny domu, czy mieszkaniec domu, nie znajduje się w jakimś kompletnie nowym otoczeniu, które wzbudza lęk, ale ma przedmioty, z którymi stykał się do tej pory na co dzień i to ten lęk łagodzi.
Proszę państwa, do tematów będziemy na pewno wracać. Pani Małgorzata Chrzanowska będzie na pewno nieraz jeszcze w naszym studio, ale ja mam dla pań niespodziankę i dla państwa. Dlatego, że ta audycja dla seniorów dotyczy konkretnych przypadków, konkretnych chorób, tak jak na przykład Alzheimera, o którym my już od 2 tygodni rozmawiamy. Ale tak naprawdę rozmawiamy też o osobach, które nie mają problemów z pamięcią, a dożywają na przykład 100 lat. Na przykład. Rozmawiamy o 70, o 60, o 80, 90-latkach, ale o 100-latkach chciałabym dzisiaj specjalnie państwu powiedzieć, bo miałam okazję rozmawiać w ten weekend właśnie kilka dni temu z panią, która skończyła 102 lata i zapytałam ją wprost, to jest Polka oczywiście, przyjechała na stałe już z zagranicy, z emigracji, mieszkała tam. Po jakimś czasie zdecydowała się na powrót. Spytałam ją, jak zachowuje formę, bo była na wspaniałym festiwalu, zabierała głos, pamiętała wszystko, niczego nie zapominała, miała piękne czerwone korale, cudowny makijaż, wyglądała super, ma 102 lata, nazywa się Maria Mirecka-Loryś, działaczka, konspiratorka, działaczka polonijna. Posłuchajmy na chwilę, nie wiem, panie, poproszę o włożenie słuchawek, żebyście też słuchały. Ja zapytałam ją, jak dożyła, jak funkcjonuje, jak powoduje, że nic ją nie boli. Proszę bardzo.
Gimnastyka, nie pije alkoholu, interesuje się nie swoją osobą, tylko innymi osobami.
W stałym ruchu.
Ja już w tym roku byłam 3 razy na wschodzie, we Lwowie. No teraz, maj, lipiec, sierpień.
Ale jeszcze była w Częstochowie, 2 razy w Warszawie, 3 razy
jak
na
wschodzie. Jak pani to wytrzymuje, mając 102 lata?
No ja nie wiem, jak się wytrzymuje. No widzi pani, jak...
Boli panią coś w ogóle?
Nie, więc co mi się stało, jak ja po moim stuleciu jechałam do Chicago i upadłam na walizkę, coś szukałam w szafie, a walizka spakowana i tu na nogę. I nogę sobie poszłam do prześwietlenia, czy kości nie ma, nie. ale jak ja ciągle tam przemawiałam w szkołach sobotnich polskich.
Pogadanki były.
Pogadanki teraz na bankietach tego, bo o was się mi urządzali ciągle na stojąco. Co to ta noga mi się tak, że...
Dużo pani czyta, widzi pani w ogóle litery, jak pani czyta? Jak wzrok, jak słuch?
Wiele okulary, ale o tu widzę. Także ja widzę.
Te...
Mamy taką audycję w Radio Gdańsk poświęconą osobom starszym, seniorom i dajemy różnego rodzaju rady, prowadzimy tematycznie te audycje, dlatego bardzo się cieszę, że mogę panią zapytać wprost, jaka jest rada dla wszystkich osób 70, 80, 90-latków, żeby doczekały takiego wieku jak pani.
No to co, to ja mówię, nie piłam, nie paliłam papierów.
A teraz, jak pani umysł ćwiczy, jak pani dba o pamięć?
No bo ciągle czytam, ciągle piszę coś i tak dalej.
Ciągle jest pani aktywna?
Nie swoją osobą się zajmuję, tylko innymi sprawami.
Bardzo serdecznie.
Jeszcze dobra rada dla seniorów, czytać przy dobrym świetle, zdecydowanie.
Dziękuję. Niestety musimy kończyć. Gościem audycji była dr Dagmara Wiewiórkowska-Garszewska.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Pani doktor, komentarz do pani 102-letniej za tydzień. Na pewno poprosimy o komentarz. I dr Małgorzata Chrzanowska, psycholog.
Bardzo dziękuję, ciągle magister.
Pracujący z osobami chorymi na Alzheimera w Sopocie. Do usłyszenia za tydzień. Anna Rymbas się kłania.